Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, znowu jestem w Global Timesie, ale to nie jest najistotniejsze. Istotniejsze jest to, o czym będzie mowa, a mianowicie artykuł redakcyjny Global Timesa pod tytułem Chiny gotowe na spotkanie z Indiami w połowie drogi, powiedział minister spraw zagranicznych. No i tutaj jest zdjęcie, mało szczęśliwe, no ale cóż. A zdjęcie obydwu panów ministrów, ministra Indii, pana Vijayagokhale i pana ministra spraw zagranicznych Chin, pana Wanga Ji. Proszę państwa, cytuję. Jest zbyt ważne, żebym ja zabierał na początku głos. Chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Ji i wiceminister spraw zagranicznych Kong Xiuyu spotkali się i rozmawiali w poniedziałek z wizytującym Chiny ministrem spraw zagranicznych Indii panem Vijayagokhale, podczas której to rozmowy obie strony wyraziły gotowość do zwiększenia wzajemnego zaufania i zrozumienia. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o tym na rutynowej konferencji prasowej w poniedziałek. Jako że dwa wielkie sąsiadujące ze sobą kraje, przedstawiciele wschodzących gospodarek i partnerzy strategicznych, Chiny i Indie, a powinny te kraje stale wzmacniać strategiczną komunikację, zwiększać wzajemne zaufanie polityczne oraz utrzymywać ścisłą koordynację w sprawach międzynarodowych i regionalnych. O tym była mowa właśnie w czasie tego poniedziałkowego porannego spotkania. Wspólne interesy są znacznie ważniejsze i większe niż różnice między dwoma krajami, podkreślił Geng, czyli rzecznik. A obie strony powinny wzmocnić jedność i współpracę, utrzymać pozytywny impet zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków dwustronnych od czasu szczytu przywódców Wuhan w prowincji Hebei. To był szczyt przywódców obydwu krajów w zeszłym roku i chronić wspólne interesy rynków wschodzących i krajów rozwijających się, zauważył Geng. Ze swojej strony Gokhale, minister spraw zagranicznych Indii, powiedział, że Indie są skłonne do utrzymywania wymiany na wysokim szczeblu z Chinami, poprawy wzajemnego zrozumienia, dbania o swoje obawy, o to, żeby Chińczycy dbali o ich obawy indyjskie, bo oni będą o nie dbali, i promowania większego, szerszego rozwoju stosunków indyjsko-chińskich. A o tym również mówił pan Geng. Zapytany o to, czy obie strony poruszały tematy związane z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 i uczestnictwem Indii w drugiej odsłonie form współpracy Pasaj Drogi, Geng powtórzył, że wspólne interesy są znacznie większe niż różnice między obydwoma stronami, a strona chińska jest gotowa spotkać się ze stroną indyjską w połowie drogi. Czyli nie odpowiedział na pytanie. Geng wspomniał również, że chiński minister, wiceminister spraw zagranicznych Le Yucheng i zastępca dyrektora Biura Komisji Spraw Zagranicznych KPH Liu Jiangqiao spotkał się również z przedstawicielami Indii w poniedziałek po południu. Proszę Państwa, ten artykuł mówi, tak naprawdę to jest, jak powiedziałem, to jest redakcyjny artykuł, który pokazuje pewne problemy i sugeruje rozwiązanie. Pokazuje problemy, to znaczy pokazuje rangę tych problemów, mówiąc o tym, że o czym powiedział pan minister spraw zagranicznych Indii, że Indie są skłonne do utrzymywania wymiany na wysokim szczeblu, Indie są skłonne do promowania lepszego rozwoju stosunków indyjsko-chińskich. Więc ze strony Indii, jakby ze strony dyplomacji indyjskiej, jest, no może nie jakaś szalony, nie ma szalonego jakiegoś pędu do poprawy tych stosunków, ale taki umiarkowany, taki na normalnym poziomie, owszem, tak. Natomiast strona chińska powiedziała, że Chiny gotowe są spotkać się z Indiami w połowie drogi. Co to oznacza? To oznacza, że Chiny zamierzają z pewnych rzeczy zrezygnować, przy założeniu, że z pewnych rzeczy zrezygnują również Indusi. A, prawda? No bo w połowie drogi to znaczy, że jedna i druga strona musi z czegoś zrezygnować, żeby się w ogóle spotkać. To jest chyba oczywiste. Ja myślę, że tych spraw, które wiszą nad, znaczy spraw, które no właśnie, wiszą jak miecz Damoklesa. Nad Chinami i Indiami zebrało się sporo. Już nie będę wchodził w to, kto tutaj zawinił, która strona zawiniła, bo to bardzo często określenie zawiniła w ogóle nie ma sensu. Bo na przykład sprawa pasa i drogi, rozwijająca się współpraca Chin z krajami, wszystkimi krajami sąsiednimi Indii, napawa Indię przerażeniem, podejrzewam. Natomiast Hindusi nie mogą niestety, znaczy nie powinni, gdyby byli uczciwi, nie powinni zrzucać odpowiedzialności za to, że Chiny są tak ekspansywne na Chiny, dlatego, że Chiny nie mogłyby być tak ekspansywne, gdyby te kraje nie były otwarte na chińską inicjatywę. A nie byłyby otwarte na chińską inicjatywę, gdyby wcześniej miały wsparcie indyjskie. Ale Hindusi, powtarzam to od 10 lat przynajmniej, Hindusi tak sobie zabagnili sprawy relacji z sąsiadami w przeszłości, bliższymi i dalszymi, tak lekceważyli sprawy relacji z sąsiadami bliższymi i dalszymi w przeszłości, że chiński rząd z inicjatywą pasa i drogi wchodził jak w terra incognita. Tam Hindusów nie było. Tam nawet na Sri Lance ich nie było. Nie było ich w Butanie. Nie było ich, ale wszędzie, w Bangladeszu. Nigdzie ich nie było. W Birmie prawie ich nie było. Nagle w momencie, gdy Chińczycy tam wchodzili, nagle podnosiło się w Indiach larum. O rany, Chińczycy znowu pod bramami, pod naszymi bramami. Znowu u naszych sąsiadów. No tak, ale jak wyście przez kilkadziesiąt lat nie robili nic, Hindusi, no to dlaczego macie pretensje do innych, że wykorzystują waszą indolencję? Rozumiecie państwo, o czym ja mówię? Taka była prawda ostatnich kilkudziesięciu lat, że i to wszędzie, na kontynencie afrykańskim, czy gdziekolwiek bądź, gdziekolwiek spotkały się interesy chińskie i indyjskie, to było tak, że Chińczycy wchodzili, a Hindusi, a to przecież nasze, to przecież nasza strefa wpływów. No tylko, że ich tam nie było. Rozumiecie? Tak to wyglądało. Więc Hindusom się wydawało przez kilkadziesiąt lat, że są świetni, wspaniali, potężni, mają są największą demokracją świata. Bo ich Angole o tym przekonały i cała Europa. Wbili im w brzuch, bo nie do głowy, bo to głowa by nie przejęła takiego kretyństwa. Wbili im w brzuch, że są największą demokracją świata. Oni w to uwierzyli. No i mają tego efekty. I byli zadowoleni i siedzieli i nic nie robili przez kilkadziesiąt lat. Od momentu uzyskania niepodległości. Nic nie robili. Lub bardzo niewiele. I nagle w momencie, gdy Chiny wchodziły gdziekolwiek, do Nepalu, do Butanu, do Bangladeszu, no gdziekolwiek, do Pakistanu, no wszędzie, do Birmy, do Laosu, gdziekolwiek bądź, zawsze był ten sam alarm. Rany boskie, to przecież nasze. No ale nas nie ma. nasze, czyli indyjskie, ale przecież nas tam nie ma. No, więc to na tym polega problem, znaczy problem indyjski polega na tym, że oni niestety Angolę im wbili do tych turbanów, bo chyba nie do głów, tylko do turbanów albo do brzucha, wbili im pewne rzeczy i oni przyjęli to za własne, ale te pewne rzeczy nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Nic, kompletnie, absolutnie, zupełnie nic. Tak jak ta ich potęga morska, która ma się nijak do rzeczywistości. Ona być może istnieje na papierze, aczkolwiek też nie, chyba niekoniecznie. I oni byli przekonani, że oni są potęgą morską, podczas gdy Chińczycy pracowicie po prostu ją tworzyli w tą swoją flotę. Nie potęgę, flotę morską. No i okazuje się, że Chińczycy spokojnie sobie stworzyli już zupełnie niezłą flotę, a Hindusi są daleko w tyle. Zostali daleko w tyle. I też straszne ajwaj. No tak, więc to oczywiście ja wspominam tylko o niektórych tylko sprawach. Sri Lanka, no już Sri Lanka jest takim klasycznym przykładem, gdzie Hindusi, którzy mogli coś zrobić, przez dziesięciolecia nic nie robili, po prostu zostawiali tą biedną wyspę na pastwę losu, na pastwę tych walczących ze sobą Syngalezów i Tamilów. A przecież Tamilowie to są ludzie pochodzące, to jest plemię pochodzące właśnie z kontynentu indyjskiego. Mogli, Hindusi mogli zrobić bardzo dużo. Nie zrobili nic. Kto ma wobec tego się martwić o ich sprawy? Chiny? Chińczycy? Chiński rząd? Zabagnili całą masę rzeczy i teraz krzyczą w niebogłosy, że im się krzywda dzieje. No, można, tylko kto im uwierzy? Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.